Cześć, witajcie w nowym odcinku ETA FM. Dziś odcinek solowy, z wami jest Sebastian Wróbel i dzisiaj będę rozmawiać o tygodniu 15 i 16. Nagrywać możemy dzięki naszym partnerom i sponsorom, którym bardzo dziękujemy za współpracę już bardzo długo z niektórymi. No i alfabetycznie wymieniając: AC Porad, Agencja Celna, Balticon, firma transportowa, operator Depo, Baltic Hub, czyli największy terminal kontenerowy na Bałtyku, Eco Worldwide, kolouder ładunków drobnicowych i Ofdok, który z chęcią podejmie się różnych ładunków specjalnych niedaleko Baltic Huba. Na sam początek jeszcze z chęcią Was zachęcę do tego, żeby się z nami spotkać. Będziemy mieli okazję 28 maja o godzinie 17.30, kiedy to organizujemy kolejny meetup. Tym razem w Gdańsku, meetup wpisany przez 2E, czyli nastawione na networking, aczkolwiek ciekawych tematów na pewno nie zabraknie. Jednym z nich to na pewno będą wszystkie rzeczy związane ze sztuczną inteligencją u nas w branży. Druga główna tura tematów jeszcze jest w trakcie wybierania, także jeżeli macie jeszcze jakieś tutaj pomysły, o czym byście chcieli posłuchać, to koniecznie dawajcie nam znać. I tym razem widzimy się w Gdańsku w coworku O4 w Olivia Business Center. No a zaczynając klasycznie od indeksów, a dzisiaj tematów będzie bardzo dużo, także będę starał się być dosyć szybki w większości. No, skorzystam z tego, że będę sam, także to zawsze trochę szybciej idzie. Niestety mniej punktów widzenia, no a co zrobić, tak wyszło w tym tygodniu. Także indeksy za tydzień 15 i za 16 wyglądają zgoła odmiennie. Tydzień temu był delikatny wzrost 1,5% na tym globalnym indeksie FBX bez żadnych numerków. W tygodniu 16 sytuacja już jest odmienna, już jest minus 6,2%, mówimy o wartości $2350 na tym głównym indeksie. Mamy również spadki z Dalekiego Wschodu do Ameryki Północnej, do Zachodniego Wybrzeża, ponad 12% do 2900. Mamy również spadek w importach z Dalekiego Wschodu do Europy Północnej o 7,2% do wartości 3300 na chwilę obecną. Mamy wzrost z Mediterranean do Azji Południowo-Wschodniej o 11%. To takie jedne z większych, nie licząc transatlantyku, gdzie no ten trade taki, powiedzmy, poboczny, czyli z Europy do wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej rośnie o 24%. A w ogóle największy spadek, jaki odnotowano, prawie 50%, również na takim pobocznym tradzie, czyli na powrotach ze wschodniego wybrzeża do Azji Wschodniej. Także sytuacja w indeksach w tej chwili na minusach, w poprzednim tygodniu jako całość na lekkim plusie. Widać, że to sobie w tej chwili cały czas tak krąży góra-dół. No i myślę, że to jeszcze zaobserwujemy. Trend raczej jest spadkowy, patrząc długoterminowo. Patrząc na rynek amerykański, dzisiaj będę starał się o nim zbyt wiele nie mówić. Mówię chyba głównie dwie informacje. Informacja pierwsza to dosyć pozytywna. Rośnie indeks PMI, jeżeli chodzi o produkcję w Stanach, który był w bardzo dużym dołku, no nawet lekko poniżej, powyżej 45%. W tej chwili doszedł do 50,3%. 50 to jest ta granica, kiedy postrzegamy dany indeks jako pozytywny nastrój, czy też negatywny. Także o 0,3 przechylamy się na korzyść optymizmu w tym tygodniu 16. Myślę, że to, co najbardziej przyciągnęło uwagę w poprzednim tygodniu, to było przejęcie statku MSC Aries, który płynął z Emiratów w kierunku Indii. Mówimy tutaj o serwisie Himalaya, który operuje w ogóle z Middle Eastu w kierunku Europy przez Indię. Stąd wiele ładunków, które na nim się wciąż znajdują, mają swoją destynację w Europie. statek 15-tysięczny, obrędowany jako MSC, operowany przez w tym momencie firmę zewnętrzną, oczywiście, jak to zawsze bywa, został posądzony tutaj przez władze Iranu, że jest to statek, który jest operowany przez firmę Zodiak, która jest własnością jednego z najbogatszych ludzi Izraela. No i w tym momencie przejęto właśnie w drodze na wodach otwartych, w sensie nie wcale na terytorium Iranu, przejęto go, odholowano. W tym momencie stoi u wybrzeży Iranu na Morzu Terytorialnych Republiki koło ciśniny Homus, schowany jest za taką wyspą Keshim. Swoją drogą, jak patrzyłem na mapę, to wydaje się to bardzo ładne miejsce, takie, jeżeli ludzie lubią skały i taki krajobraz pustynny, ale z ładnymi piaskowcami, wygląda naprawdę uroczo. No oczywiście załoga pewnie w tej chwili nie rozkoszuje się tymi widokami. Jedna osoba została zwolniona, obywatel Indii, udał się do domu. Pozostałe 24 osoby pozostają wciąż na pokładzie. No i wszyscy, myślę, czekamy tutaj na informacje, co się wydarzy dalej, czy statek zostanie zwolniony, czy też nie. Pływa pod banderą portugalską. Władze Portugalii oczywiście wystosowały odpowiednie pisma tutaj do Iranu, jeżeli chodzi o jego zwolnienie. Operator zaprzeczył, jakoby Zodiak Maritime był wciąż tutaj, że ten statek był kontrolowany przez Zodiak Maritime, czyli to, powiedzmy, co został posądzony, że jest to statek, można powiedzieć, izraelski, więc sytuacja wydaje się być rozwiązana, aczkolwiek statek cały czas stoi u wybrzeży Iranu, także zobaczymy, co tu dalej. Myślę, że to jest napięcie pomiędzy Izraelem a Iranem, to jest coś, co nam wszystkim skupiało naszą uwagę w ostatnim tygodniu. Z tego, co słyszałem na dniach, teraz przed nagraniem, to była wypowiedź Iranu po tej odpowiedzi izraelskiej, jeżeli chodzi o bombardowania. Władze Iranu powiedziały, że traktują to chyba jako żart, że to niemożliwe, że to był i Izrael, który ich atakował, i generalnie, o ile nie będzie kolejnych ataków, to nie dojdzie do żadnej eskalacji z ich strony. No, liczę na to, że na tym się skończy. No i myślę, że tym samym ten statek też zostanie zwolniony, także zobaczymy, co w kolejnych tygodniach przyniesie nam tutaj, jakie informacje do nas wpadną. Jeżeli chodzi o całą sytuację związaną wciąż z kanałem Suezkim w dużej mierze i tutaj, powiedzmy, tą operacją Houthi, których wszyscy wiążemy gdzieś tam również z Iranem, to mamy dalej, cały czas widzimy impact, jeżeli chodzi o różne przetasowania na rynku. Dużo informacji na ten temat, postaram się streszczać. Mamy informację, że Maersk przedłuża swoje połączenia ME2, czyli z basenu Morza Śródziemnego na Middle East i dalej do India Subcontinent. Z racji tego, że one wciąż pływają wokół przylądka Dobrej Nadziei, to mówimy tu w tym momencie o serwisie, który będzie robił całe kółko w 9 tygodni. Statki mamy w tym momencie o pojemności pomiędzy 8400 a 10600. No i one płyną sobie w relacji Tanger Med, Algeciras, Salalah, Jebel Ali, Mundra, Nawaszewa, Tanger Med z powrotem. Jeżeli mówimy o innych serwisach, które też w tym momencie pojawiły się różne informacje, to z innego obszaru świata mamy informacje od MSC i Hapaga, że nie będą zawijać do portu brazylijskiego Navegantes. Jest to port położony na południe od Rio de Janeiro. No i wszystkie w tym momencie transporty, które miałyby tam trafić, będą rozładowywane w Rio de Janeiro i tam będą dalej operowane na mniejszych takich wahadłach. Wahadło ostatnio się robi pod takim słowem popularnym w branży. Wcześniej mówiło się o fiderach, teraz już kolejna informacja o wahadłach. No a samo to połączenie, o którym mowa, czyli Saez String 1 po MSC i ECX w terminologii Hapag-Lloyda, pływa sobie z Rotterdamu, London Gateway, Hamburg, Bremerhaven, Antwerpia, Le Havre, Sines, Rio de Janeiro, Santos, Itapoa, Buenos Aires, Montevideo, Rio Grande, Parangua, Santos, Rio de Janeiro, z powrotem Salvador i Rotterdam na koniec, zamykając całe połączenie. Z ciekawych informacji przykuło również moją uwagę, albo ostatnio w ogóle dosyć często przykuwa to moją uwagę, jeżeli chodzi o wszystkie informacje dotyczących Indii. Mam wrażenie, że coraz częściej pojawia się taka hipoteza o rosnącej roli Indii jako gospodarki w przyszłości. O tyle to nie jest jakaś nowość, powiedzmy, ale mówimy o tym od bardzo, bardzo dawna. O tyle mam wrażenie, że w ostatnim czasie pojawia się tych informacji więcej i częściej. Pewnie takim największym newsem, który zapadł mi w pamięć, to była chyba z 2 lata temu informacja, gdy Apple stwierdziło, że będzie przenosić część produkcji iPhone'ów do Indii. No i tak chyba już taka kula śnieżna za tym sobie się toczy i zbiera co to nowe pomysły, co z Indii może pochodzić i dlaczego Indie będą tym największym takim powerhouse'em, jeżeli chodzi o sourcing, ale też kraj zbytu, myślę, dla wielu produktów, bo wiadomo, że to będzie stymulować również wewnętrzną gospodarkę. No i wracając do tego samego newsa, który w tym momencie złapałem, to firma Xinjiang Shipping zaczęła oferować połączenie z Dalekiego Wschodu do Indii. To, co zwróciło moją uwagę, oczywiście to nie jest pierwszy serwis, tych serwisów to już jest kilka, ale to, co zwróciło moją bardzo dużą uwagę, to jest to, jak wiele firm jest zaangażowanych w tym momencie, żeby uruchomić taki serwis i go operować, a nie mówimy tu wcale o nie wiadomo jakich dużych statkach, bo mówimy o pojemności około, no rozpiętość jest w sumie duża, ale powiedzmy między 4400 a 7100 TU, także patrząc z perspektywy tych głównych trade'ów, gdzie mówimy o 20-tysięcznych jednostkach, no to tutaj jest bardzo skromnie. No a z kolei firm zaangażowanych w uruchomienie tych serwisów jest bardzo dużo, bo mówimy o Express Feedersie, o TS Line, o KMTC, o Evergreenie, o Ocean Network Express. W jednym, w kolejnym mamy jeszcze Interasia Lines, One Hyas, Inacora, Unifidera. Także każdy z tych serwisów, można powiedzieć, jest w tym momencie operowany jako slot agreement pomiędzy dużą pulą firm, które ten serwis oferują. No i to wydaje mi się, że to jest takie tutaj znaczące właśnie, że pomimo tego, jak dużo się mówi o tych relacjach chińsko, o rosnącej roli Indii w ogóle w tym naszym sourcingu, to w tym momencie połączenie tych dwóch, jakby nie było, największych gospodarek świata, Indie i Chiny, to bezpośrednie połączenie pomiędzy nimi jest jakieś takie bardzo kulejące, więc zobaczymy. Wiadomo, początki są zawsze ciężkie, tutaj ryzyko jest rozłożone na wiele, wiele różnych firm, ale serwisy powstają. Informacja, kolejne przetasowanie serwisów w tym momencie Afryki Zachodniej i Mediterranean w serwisach Maerska. Jest to przetasowanie, kilka serwisów znika, jak na przykład WAF-13 zostaje zamknięty, reszta przejmuje troszeczkę połączeń. Generalnie całość ma tutaj scope'u, jeżeli chodzi o te zmiany, to mówimy o WAF-7, WAF-13, WAF-2, WAF-6 i w tym momencie to ta 13 zostaje zamknięta. No, taka pechowa 13 wychodzi na to. No ale te co pozostają, to mówimy o WAF-7, który w tym momencie operuje sobie jednostkami 7 pomiędzy 3,5 a 4,5 tysiąca TU. Są to oczywiście serwisy, które są bardzo mocno owocowe, także 500 reefer plagów średnio na tych jednostkach, no i rotacja Algeciras, Tanger, Med, Conakry, Tema, Luanda, Walvis Bay, Cuega i z powrotem do Algeciras. Kolejny WAF-2, rotacja Tanger-Med, Dakar, Freetown, Tanger-Med, także dużo krótsza. Jeszcze nie ma powiedziane, ile tych jednostek będzie to operować. Jednostki mniejsze, pomiędzy 2,5 a 2,700. No i WAF-6, 6 jednostek między 4,5 a 5 tysięcy. Rotacja bardzo ciekawa, taki Taka ósemka tutaj widzę lata, mówimy o Tanger Med, Algeciras, Tema, Lagos, Tema, Tanger Med, Algeciras, Tema, Lagos, Tema, Tanger Med, Algeciras, Podset i Tanger Med. Także to sobie tak śmiga w tym momencie bardzo nieregularnie. Nie jest to takie klasyczne kółko. Mamy informację od Diamond Line, czyli tego ramienia Intra Europe Costco Shipping. Firma zarejestrowana w Niemczech pod tym kątem. Pojawiają się upgrade'y, jeżeli chodzi o połączenia Europy Północnej ze wschodnim basenem Morza Śródziemnego. Mówimy tu głównie o NET 2, zwany również NEX w zależności w czyjej nomenklaturze. No i połączenia w tym momencie Felixstowe, Hamburg, Rotterdam, Antwerpia, Pireus, Mersin, Iskenderun, Haifa, Eldekela, Pireus, Salerno i z powrotem do Felixstowe. A w podobnych rotacjach pojawia się również informacja, że MSC wydłuża swój Levante Express do Morza Czerwonego aż i w tym momencie będzie to operowane przez jednostki około 9000 TEU, a połączenie będzie wyglądało następująco. Zaczynamy w Londynie, Gateway, Rotterdam, Antwerpia, Valencia, Aleksandria, Kik Abdullah, Jeddah, Aleksandria, Mersin, Iskenderun, Neapol, La Spezia i z powrotem do Londynu. Także jak widzicie, tutaj wchodzimy już w tym momencie na Morze Czerwone. No jakoś ten wolumen, który dotyczył wcześniej tego regionu, zostaje obsłużony w przeróżny sposób przez to, że przez kanał Suezki dalej się tam w tej chwili wciąż nie pływa. No i myślę, że to w najbliższym czasie się aż tak bardzo nie zmieni. Informacje od CMA, że ze swojego serwisu BSMAR wypada Algeciras i tym samym będzie ten serwis oferowany pomiędzy Walencją, Maltą, Pireusem, Konstancją, Istambułem, Izmitem, Aliagą, Maltą, Walencją, Casablanką, Tangerem i z powrotem Walencją. Także jak widzicie, doszedł do serwisu osoby, które wcześniej miały przyjemność z niego korzystać, doszła Walencja drugi raz i tym samym też się zrobiła z tego taka ósemeczka. Zmiany tutaj dotyczące Morza Czerwonego to można by wymieniać i wymieniać. Również Express Feeders przesuwa w tym momencie w swoim serwisie JRX, zmienia Jeddah na AKB i również wydłuża długość całego serwisu z 19 do 22 dni. Tam pływa pojedyncza jednostka 1600 TU i łączy ona w tym momencie Dubaj, Sohna, AKB i z powrotem do Dubaju. Myślę, że to, co bardzo mocno też tutaj skupiło wzrok całego świata w tygodniu poprzednim, kiedy nie mieliśmy możliwości nagrywania, to był wypadek w Baltimore, gdzie statek Dali zahaczył o most i tym samym ten most się przewrócił. No, w tym tygodniu poprzednim, czyli w sumie dosyć szybko, okazuje się, że została ogłoszona awaria wspólna. Mamy informację w tym momencie od MSC, które informuje o mianowaniu tego General Adjustora Richard Hogg Lindley z Londynu, który to będzie zajmować się rozwiązaniem tej awarii wspólnej. No i tutaj łączą się z shipperami, mając nadzieję, że mieli odpowiednie ubezpieczenie od te, które również pokryje tutaj wszystkie koszty, które będą miały miejsce. No, po raz kolejny, myślę, że już tam parę odcinków na ten temat nagraliśmy, zastanawiamy się właśnie, czy na meetupie tego nie poruszyć jeszcze raz. Awaria wspólna i skutki w tym momencie dla firm, zwłaszcza tych, które ubezpieczenia cargo odpowiedniego nie mają, może być oczywiście daleko idąca. To jest współudział tak naprawdę w kosztach związanych z całym tym wydarzeniem, więc może być bardzo duży. No i wiele firm, które takiego ubezpieczenia nie miało, przekonało się na własnej skórze, z czym to się je. Także jeżeli to jest temat, który Was interesuje, to dawajcie proszę znać. Z chęcią go poruszymy jeszcze raz. Mamy go w tym momencie zaparkowanego jako jeden z potencjalnych tematów na meetup 28 maja. Na tymczasem Baltimore, w którym to właśnie Dali przewrócił ten most, no wciąż boryka się z problemami natury logistycznej, a jakżeby inaczej, no bo jest to most, który był na drodze wodnej, podejściem właśnie do portu i wyjściem w daleki świat. No i w tym momencie okazuje się, że naprawa tutaj skutków zajmuje dużo więcej czasu niż wstępnie było szacowane. W tej chwili jest mowa o tym, żeby przygotować ten tor wodny większy, 80-metrowy na szerokość, 10,5 metra głęboki, żeby przywrócić tutaj no, możliwość tak naprawdę pływania przez ten w tej chwili ciśninę, można powiedzieć, taką malutką. Także to jest coś, co nad którymi oni pracują. Część w tym momencie operacyjna jest bardzo wąska. Po południowej stronie mostu jest to co jedynie 14 stóp głębokości, czyli tak w przeliczeniu to jest mniej więcej chyba z 5 metrów, więc jest to no, stanowczo za mało, żeby jednostki mogły operować. Mamy ciekawe i bardzo dobre informacje również, dobre z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Myślę, że wiele osób się ekscytowało tutaj i dalej ekscytuje nowymi paliwami, jeżeli chodzi o jednostki żeglugowe. No i w tej chwili coś, na co myślę, wiele osób czekało, Anna Maersk, czyli pierwszy metanolowy statek, taki porządnej wielkości, 17 tysięcy TEU, prawie dokładnie 16,5 tysiąca, przepłynął swoją podróż pierwszą z Azji do Europy. No i ruszyła ona sobie z Ningbo w Chinach, dalej popłynęła do Le Havre we Francji. Całość tej podróży to 15 800 mil morskich. Oczywiście mówimy o podróży wokół przylądka Dobrej Nadziei, bo w tej chwili inaczej się nie pływa. No i właśnie z Ningbo pierwszy następny przystanek to Szanghaj. No z Ningbo do Szanghaju daleko nie jest, jak na pewno wiecie. Można powiedzieć, że wręcz przez zatokę na południe. Tutaj jednostka płynęła 18 godzin, ale bardzo wolno, powiem wam szczerze, bo tylko 3 węzły, a jest to 55 mil morskich, więc to jest no, bardzo niedaleko, bym powiedział. Z Szanghaju dalej popłynęła do Guangzhou, później do Yantian, tutaj też taki no, krótki, aczkolwiek już trochę większy, Guangzhou a Yantian, no to powiem wam, że to już jest 100 mil morskich. Później z Yantian do Tanjung Pelepas, tu już mówimy o wielkości 1500 mil morskich, to jest odległość pomiędzy Yantian a Malezją, 4 dni, 15 węzłów, no już trochę szybciej, ale zwróćcie uwagę, że mówimy tu o cały czas o bardzo bardzo mocnym slow steaming, czyli płyniemy bardzo wolno, żeby to było możliwie jak najmniej negatywnych skutków dla środowiska, czyli najmniej paliwa, żeby było spalone. No i z Tanjung Pelepas popłynęliśmy dalej do Colombo. Zajęło to w tym momencie 5,5 dnia z prędkością 13 węzłów. Powiem wam, że patrzę sobie tutaj na wykres taki z tego AIS-a, jeżeli chodzi o cały taki zapis tej podróży. No i najwyższa prędkość, jaka była w ogóle osiągnięta przez ANMS, to było 20 węzłów, przepraszam. I to były takie miejsca, w których tak naprawdę już wynikało to z jakiegoś pośpiechu, gdzie dostali okienko w porcie do przybijania, także widać było, że założenie było, żeby płynąć gdzieś tam 13-16 węzłów, bardzo, bardzo powoli. No i później ze Sri Lanki płyniemy już dookoła przylądka Dobrej Nadziei. Długa podróż, powiem wam. Stajemy w Maroko, w Tanger Med, a cała podróż w tym momencie ze Sri Lanki zajęła 25 dni. 9,5 tysiąca mil morskich podróży, także no, długi dystans. Maroko, ruszamy dalej. Za następne 3 dni wylądujemy we Felixstowe, gdzie odbył się postój na 41 godzin. Myślę, że parę osób pewnie widziało ten statek, być może we Felixstowe. Z Felixstowe popłynęliśmy do Hamburga, również 50 godzin stania w Hamburgu. Myślę, że też wiele osób oglądało, podobnie jak w następnym Antwerpii w Belgii. I po kolejnym dniu docieramy do London Gateway, a po nim do Le Havre. I tu podróż się kończy. Kilka ciekawych informacji dotyczących samego tego pierwszego rejsu. Na tą chwilę taki pełen potencjał statku raczej nie jest wykorzystany, z racji tego, że musi się mimo wszystko wpisywać w lupy dostosowane do miksu różnych jednostek. Analitycy w tym momencie przewidują, że jak będzie tych jednostek więcej, to Maersk stworzy takie dedykowane metanolowe lupy właśnie pod te jednostki, żeby w pełni wykorzystać ich potencjał, jeżeli chodzi o obniżenie emisji CO2 i innych negatywnych substancji. I dopiero wtedy tak de facto będziemy widzieć pełen tutaj potencjał, jak będzie ta trasa zoptymalizowana też pod ten statek. Na tą chwilę sam koszt metanolu oczywiście jest stosunkowo wysoki w porównaniu do tego, co jest przewidywane na przyszłość. Tak zwany biometanol, czyli ten niewytwarzany ekologicznie, kosztuje $1000 za tonę. Ten zielony, czyli taki wytwarzany przy użyciu energii elektrycznej pochodzącej gdzieś tam z odnawialnych źródeł, wynosi pomiędzy 1100 a 2400 w zależności od kosztów energii, no i ich źródła na pewno. Z kolei w długoterminowo przewiduje się, że ten koszt będzie wynosił pomiędzy 300 a $600 za tonę. Także widać, że tutaj potencjał do obniżenia przynajmniej tej strony kosztowej do dnia dzisiejszego, patrząc z powiedzmy tego maksymalnej wartości $2400 a do tej najniższej $300, no jest bardzo duży. Również od Maerska informacja, która może nie jest aż tak techniczna z perspektywy jednostek, ale na pewno też będzie miała swój wpływ na środowisko. Otóż OC1 wraca do pływania przez kanał panamski, ponieważ poprawia się poziom wody wreszcie. Długo o tym rozmawialiśmy. Pojawiają się sloty, żeby przepłynąć. Tym samym to jest połączenie, które operuje sobie ze wschodniego wybrzeża aż do Australii, do Nowej Zelandii. No i od drugiej połowy maja wraca w tym momencie do operowania przez kanał panamski. Jeżeli mówimy o serwisach, mamy również informacje od ONI o trzech nowych serwisach pomiędzy Europą Północną a Irlandią. Zostaną one uruchomione na majówkę. Pierwsze wyjście z Rotterdamu 30 kwietnia, drugie również z Rotterdamu 1 maja. No i w tym momencie mówimy o połączeniach, które będą pływać sobie Rotterdam, Cork, Dublin. Także jeżeli i Belfast, więc jeżeli macie ładunki właśnie na Irlandię, a być może wraz z jakimś operatorem intermodalnym, który odwiezie to do Rotterdamu, to może to być jakaś fajna opcja dla Was. Ciąg dalszy zmian w serwisach. Mamy również informacje od Maerska, od serwisie ME2 do Europy Północnej, który będzie w tym momencie operował z Mundry na Warszawie, Tangieru, Algeciras, Rotterdamu, Felixstowe, Bremerhaven, Tanger, Sala, Dubaj i z powrotem do Mundry. Mówimy to oczywiście o serwisie, który pływa wokół przylądka Dobrej Nadziei od początku roku. No i w tym momencie Algeciras, Tanger to będzie ten przystanek zamiast basenu Morza Śródziemnego, a reszta pójdzie na Europę Północną. Tam pewnie towary, które miałyby trafić na Morze Śródziemne, będą musiały być jakoś przeładowane na łączące je fidery. Pojawiły się powoli informacje za luty, jeżeli chodzi o wolumeny. Źródłem oczywiście jest CTS. Jak zawsze mamy pewne opóźnienie, jeżeli chodzi o dostęp do tych informacji. Jeżeli chodzi o sam luty do lutego, czyli 2024-2023, to są zawsze też te wartości podyktowane tym, jak wypadał chiński nowy rok. Także taki miesiąc do miesiąca, zwłaszcza na początku roku, jest troszeczkę ciężki do wysuwania z tego wniosków. Aczkolwiek jeżeli popatrzymy sobie na regiony importujące, to na pewno widzimy bardzo duży spadek w Ameryce Północnej, transportów z Ameryki Północnej. To jest największa wartość, prawie, znaczy z tych znaczących, powiedzmy 19,2% zmniejszyła się ilość ładunków intra North America, które zapewne dotyczy głównie Meksyku, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Jeżeli mowa o już samej Ameryce Północnej jako rynku eksportowym, spadł również o 11% wynik eksportowy z Ameryki do Australii, do regionu subsaharyjskiego w Afryce o minus 6%, natomiast wzrósł eksport na Far East o 13% i do Latin America o 8,4%. Lubię tu patrzeć sobie, co się dzieje w Europie, zwłaszcza z perspektywy eksportu europejskiego. Wygląda to lepiej niż w poprzednich miesiącach. Mówimy o wzroście 4,3% na Far East. Europe, czyli Intra Europe, wzrost o 9% prawie, do Ameryki Północnej o 14%, do Australazji o 11%, mówię cały czas o wzrostach. Sub-Saharan Afryka 3,3% i Ameryka Łacińska 2,9%. Jedyny spadek na Middle East i India subkontynent o 5,1%. Jeżeli mówimy o importach w tym momencie do Europy, wzrosty mamy właściwie na każdym tradzie, łącznie o 12,5%, z Far Eastu o prawie 20%, z Ameryki Północnej o 7%, z Australazji o 23%, z Middle Eastu 5,1% i z Afryki subsaharyjskiej o 24,3%. A Ameryki Łacińskiej 5,6%. Także patrząc z perspektywy importu rok do roku, luty 2023 versus 2024, mówimy tu o wzrostach, jeżeli chodzi o import. Jak popatrzymy sobie styczeń-luty, to sytuacja w imporcie jest troszeczkę bardziej zbilansowana, niemniej jest to cały czas na plusie w tych wszystkich regionach, które powiedziałem. Jeżeli chodzi o eksport z Europy, to mamy ten spadek na Middle East, jeszcze większy, 12-13% prawie, i również o 0,8% eksport z Europy do Afryki subsaharyjskiej. Z rzeczy, które może nas troszeczkę gdzieś bardziej tutaj dotyczą, mamy kilka informacji o serwisach tych Intra Europe. Podane zostały przez ONI, aczkolwiek są to bardzo często wymiany slotów pomiędzy różnymi liniami, także mówimy tak de facto o serwisach ONI, jak i Minga, jak i Express Feeders. No i mamy na przykład takie połączenie SBX, które sobie pływa Wilhelmshaven, Hamburg, Fredericia, Gdynia i z powrotem do Wilhelmshaven, czyli patrząc z naszego pola, mówimy o połączeniu Wilhelmshaven, Hamburga i Gdyni. Jest SB1 Yangminga, który pływa Hamburg, Gdynia, Kłajpeda, z powrotem do Hamburga, SB2 Express Feeders, Hamburg, Gdynia i Hamburg. No to już można by nazwać Express Shuttle, a nie Express Feeders. No ale nazwa własna taka jest, a nie inna. Dalej patrząc, wspomniane już przeze mnie wcześniej IRX 123, czyli te z Rotterdamu do Irlandii. W kwietniu do tej pory, jeżeli chodzi o jednostki, to mamy już całkiem sporą listę dużych jednostek, które wyszły w morze. Takich 16-15 tysięcznych, chyba z 10. Wychodzą one cały czas, wychodzić będą. Wiemy o tym wszyscy, że są one zamówione już przeszło 2 lata temu, większość z nich, także to jest ta strona podażowa, która jest niepowstrzymana, ale co ciekawe, jeżeli mówimy o aktualnych wynikach tej floty nieużywanej, czyli tak zwanego idle fleet, to po lekkim piku, o którym mówiliśmy w poprzednich tygodniach, no aktualnie znowu idzie korekta w dół i mówimy w tym momencie o wartości 0,7% statków na świecie w tym momencie stoi, a cała reszta jest w użyciu. No i oczywiście ma tu w tym momencie wpływ na to wiele czynników zewnętrznych, zaczynając oczywiście od największego, czyli Houthi i zamknięcie przepływu przez kanał Suezki. W tej chwili wszystkie przetasowania związane z obejściem tego no, wciągnęły w użycie wiele statków. W tej chwili będzie mowa też o jednostkach, które w tym momencie wypadły z użycia, jak na przykład Dali w Baltimore. Także jest taki wciąż dobry z perspektywy linii żeglugowych wpływ na ograniczenie tego podażu, pomimo wchodzenia w rynek nowych jednostek cały czas, tydzień na tydzień. No a patrząc na właśnie przyjęcie, na wchodzenie nowych jednostek, to myślę, że przez to, że zmienia się trochę układ sił, jeżeli chodzi o alianse, czy też teraz zwane kooperatywami, zobaczymy jeszcze, jakie nazwy się pojawią. Hyundai Merchant Marine, o którym jeszcze niedawno mówiliśmy i tak było wiele informacji na rynku, że nie wiadomo, czy nie będzie sprzedany. Ostatecznie okazało się, że nie jest sprzedany. Teraz pojawia się informacja, że Hyundai Merchant Marine będzie zwiększać swoją flotę. I plan do 2030 roku jest taki, aby zwiększyć tą flotę do 1,5 miliona TEU. Mówimy o 130 jednostkach w ciągu najbliższych 6 lat, także tu zamówienia do stoczni na pewno się będą pojawiać, no, ponieważ na tą chwilę sam Hyundai ma tych jednostek 74 i podwyższenie swoich mocy przewozowych do 1,5 miliona TEU będzie oznaczało prawie podwojenie, bo na chwilę obecną ma 800 tysięcy TEU capacity. To jest oczywiście podyktowane tym, żeby mieć troszkę więcej szansy do udźwignięcia wolumenu, który w tym momencie jest do obsłużenia w The Alliance, po tym jak Hapag-Lloyd poinformował razem z Maerskiem, że z samego The Alliance Hapag-Lloyd będzie wychodził i będzie w tym momencie współpracował w Gemini'u z Maerskiem. Podobna informacja pojawiła się w Zima, który to zamierza przebić Yangminga, jeżeli chodzi o tonaż. Ciekawa informacja, Zim zazwyczaj w tych naszych tabelkach, powiedzmy top 10, był albo na samym końcu, albo nawet czasem na 11, w zależności od czasu. Po debiucie giełdowym widać, że się Zim zdecydował na, a właściwie to przed debiutem, no bo debiut to już był tym momentem, który miał w tym momencie ich do tego doprowadzić, żeby zbudować większe możliwości przewozowe. No więc Zim startował z wielkości mniej więcej 600 tysięcy, w tej chwili 707 tysięcy i już w tej chwili Zim mówi, że jest większy od Yangminga już na tą chwilę. We flocie całkiem sporo, powiem wam, się dzieje. CMA CGM razem ze stocznią Damen właśnie otworzyli program tutaj upgrade'owania jednostek CMA. Mówimy o działaniu, które ma być przeprowadzone w stoczniach w Europie, w Amsterdamie i w Dunkierce. I co ciekawe, mają one dzięki nim CMA ma osiągnąć między 5 a 10% spadku zużycia paliwa. To, co zwróciło moją uwagę, to jest to, że pierwszy projekt w tym momencie ma być, znaczy pierwszą jednostką daną w tym momencie do tego programu ma być Container Ship Polar, który to jest 15 tysięczny mniej więcej. Nie, przepraszam. 1300 ma Polar, a CMA CGM Arctic, nazwy podobne, jest 15-tysięczny. No i jednostki te dwuletnie, czyli bardzo, bardzo młode. One już idą na upgrade. Prawdopodobnie będzie wykonana ta konstrukcja taka aerodynamiczna z przodu, która ma osłaniać w tym momencie kontenery i dawać lepszą aerodynamikę jednostce. No to pokazuje troszeczkę, można to powiedzieć, za jak daleko w tyle branża jest, na przykład jeżeli chodzi o właśnie aerodynamikę, bo to jest stosunkowo młody, bym powiedział, wynalazek, aczkolwiek jak popatrzeć z perspektywy, nie wiem, branży motoryzacyjnej, no to opór powietrza jest traktowany jako podstawowe kryterium każdego pojazdu. W statkach w kontenerowych te nadbudówki takie, które mają właśnie w ładny sposób ograniczać wpływ wiatru, no pojawiły się mniej więcej 2-3 lata temu. Już to nagrywaliśmy w ETE, jak one się pojawiały. Widać, sprawdziły się i teraz te upgrade'y idą na nowe jednostki, a pokazuje to, jak bardzo nie na czasie te jednostki nawet, które w tej chwili w morze wychodzą, były w momencie projektowania. One jeszcze takich rzeczy w ogóle w większości nie były brane pod uwagę. Także myślę, że to nie jest jedyny program CMA. Już pojawiły się też informacje o tym, że również HAPAG, również MESC, również Evergreen i MSC ma podobne plany, czy też już w realizacji, czy w przyszłości. Także tutaj wpływ zużycia paliwa i generalnie slow steaming, jeżeli chodzi o sposób zmniejszania paliwa, będzie miał na pewno bardzo duży wpływ na branżę, więc myślę, że to też jest jedna z głównych sposobów, w jakich się zarządza w tym momencie, tą relacją popytu i podaży, jeżeli chodzi o dostępne capacity. Wystarczy zwolnić statki, dorzucić po jednej jednostce do każdego serwisu i w tym momencie ładnie można sobie zaangażować te jednostki, które normalnie by stały, które w tym momencie mają użycie, nie generują jakiegoś dodatkowej presji na ceny. Myślę, że tędy droga pewnie będzie w najbliższym czasie, a środowisko no dzięki temu też będzie mogło trochę być odciążone od tego, no bo mniejsza prędkość jednostki równa się również mniejsze spalanie, oczywiście do jakichś granic rozsądku. Przechodząc do portów, powiem Wam, zwróciło moją uwagę to, że port Barcelona się rozbudowuje. Mówimy o 45 hektarach nowego lądu, gdzie ma powstać nowy terminal pod tytułem Muelle Catalunya. No i zobaczymy. Daty jeszcze nie widzę, kiedy on konkretnie ma powstać. Jeżeli z kolei mówimy o takich podsumowaniach tutaj portów w ostatnim kwartale, co prawda niewiele jest z perspektywy Europy podanych tutaj do wiadomości, ale jest na przykład Antwerp-Zurbrusz, czyli ten największy w tym momencie europejski, który to osiągnął 6% wzrost, jak porównamy sobie pierwszy kwartał 2024 do 2023. W porty się inwestuje w długo dłuższym terminie, także to, że teraz sobie rośnie, to oczywiście nic nie znaczy z perspektywy przyszłego rynku. Bardzo ciekawy projekt portowy, właśnie dotarły pierwsze te jumbo suwnice z ostatnio niezbyt osławionego dobrą reputacją ZPMC. Dla przypomnienia lub też dla osób, które nie słuchały któregoś z odcinków, ZPMC zostało zbanowane na rynku amerykańskim. Prezydent Biden nawet dał dekret, w którym ileś tam miliardów, już nie pamiętam ile, przeznaczy na to, żeby ZPMC zamienić na inne suwnice, ponieważ są one opomiarowany w sposób, który nigdzie nie jest technicznie opisany i po jakimś śledztwie Amerykanie doszli do wniosku, że to nie jest bezpieczne strategicznie dla ich gospodarki, żeby ZPMC, czyli firma z Chin, mogła w jakikolwiek sposób wpływać na to, co się dzieje w portach. Niemniej w Kenii powstaje nowy port, Lamu się nazywa. Dopłynęły pierwsze suwnice, port jest głębokowodny, w całości połączony, no takim bym powiedział, mostkiem, w całości wysypany w tym momencie w wodzie. Jest to port, który z perspektywy Kenii ma tutaj zmniejszyć, czy też odciążyć i dać alternatywę dla bardzo skongestowanej Mombasy. Jest również mowa o tym, że samo Lamu będzie połączone linią kolejową i również rurociągiem na ropę naftową z Sudanem i Etiopią. Także to są pierwsze w tym momencie suwnice, które dopływają, przygotowane na największe statki. Także no, zobaczymy. Tak mówiłem chwilę wcześniej, terminale się buduje z perspektywy długoletniej, także myślę, że tutaj też jest potencjał. Jak powstało WAO DCT, też wszyscy zachodzili w głowę, co to DCT będzie obsługiwać, a teraz popatrzcie, Baltic Hub, największy port, terminal kontenerowy na Bałtyku. Z ciekawostek, które się pojawiły również na przestrzeni ostatnich tygodni, rząd duński otwarcie banuje te skrabery, takie otwarte, w których w tym momencie ten nie wiem, zawiesina, czy też ten element stały, który został odzyskany z emisji przy spalaniu paliwa, zostaje zutylizowany do wody. No i w tym momencie lipiec 2025 jest w tym momencie totalny zakaz tego typu poczynień u wybrzeży Danii. No powiem wam szczerze, że dziwi mnie to, że to dopiero teraz następuje, bo od samego początku, jak te skrabery weszły, to wszyscy chodziliśmy w głowę, co to za ekologia, gdzie nie emituje się w powietrze, a za chwilę się wyrzuca do wody. No ale tak to wygląda. Mówimy również o tym, że w 2029 roku również te zamknięte skrabery będą również zbanowane, czyli będzie można u wybrzeży Danii operować głównie silnikami, które w tym momencie spełniają po prostu wymogi najprawdopodobniej metanolowe lub pochodne. Jak ktoś by chciał się więcej na ten temat wypowiedzieć, to ja zapraszam, bo to jest ciekawy temat, ja do końca się nie znam. Z takich rzeczy, które w tej chwili nadchodzą, za chwilę w Indiach, największym demokratycznym państwie na świecie i również najludniejszym kraju na świecie, będą się odbywać wybory. Będzie 545 mandatów w parlamencie do uzyskania. Same wybory będą trwać, powiem wam, że chyba całkiem długo, bo była mowa o kilku tygodniach. Nie mogę tej informacji teraz tutaj nigdzie znaleźć, ale ile to jest dokładnie, ale to jest no, bardzo duży obszar. Oczywiście, jeżeli chodzi o samą kwestię demokratyczną, to tu wiele osób mogłoby się spierać. Nie zmienia to jednak faktu, że patrząc z perspektywy tak dużych krajów i w tym regionie, to jest to największa demokracja świata. Pojawiła się informacja od Hapaga, który określił swoją strategię na 2030 roku i brzmi ona: ucementowanie piątej pozycji wśród największych linii żeglugowych. Także patrząc na to, ile zamówień w tym momencie się pojawiło, na przykład od Hyundai'a, czy też od ONI, który też zwiększa swoją flotę, to myślę, że Hapag-Lloyd chyba też będzie musiał tutaj przyjść z jakimiś nowymi zamówieniami do stoczni, co pewnie jest dobrą informacją dla samego rynku stoczniowego. Przypomniało mi się teraz, jak rozmawialiśmy odnośnie tego, dlaczego tych statków tak dużo w tej chwili było zamówionych. Jedną z kryteriów było właśnie, że rosnące te regulacje dla żeglugi to nie jest tylko rynek kontenerowy, ale w ogóle cały rynek żeglugowy i te statki kontenerowe tak naprawdę nie są jakąś dużą częścią tego rynku. I że jak cała reszta branży się rzuci na zamówienia, to one będą dużo droższe. No, ciekaw jestem, czy to jeszcze jest ten moment, kiedy są tańsze, czy to już się wchodzi jednak za chwilę w jakiś pik. Dawno nie widziałem statystyk związanych z cenami statków. W ostatnim czasie, jak widzieliśmy, to powoli sobie gdzieś tam rosły te ceny za nowe jednostki. Tak, myślę, że na zakończenie takim, nie wiem, pozytywnym lub też negatywnym, w zależności oczywiście od strony, która to będzie słuchać, padła informacja, że MSC w Stanach w tej chwili boryka się z karą w wysokości 63 milionów dolarów za tak zwany nie fair opłaty, które wprowadzało. No i tutaj Federal Maritime Commission, który chyba z 2 lata temu powstało i dostało trochę więcej siły, jeżeli chodzi o egzekwowanie właśnie no, takiego powiedzmy wolnego rynku, mówi o tym, że taka kara MSC się należy i że MSC będzie musiała zapłacić. A żeby było w ogóle ciekawe, to ta konkretna kara dotyczy 3000 opłat za non-operating refrigerated containers, czyli za non-operating reefery. Powiem wam, że nie znam tego wątku, ale może ktoś w jakimś komentarzu rzuci, może słyszał ktoś, a może ktoś w ogóle był zamieszany, znaczy związany, niekoniecznie zamieszany w całe to wydarzenie, to zachęcam was serdecznie. Jakbyście chcieli też czymś się podzielić tutaj na łamach naszego podcastu, to też was gorąco zachęcam. Pisać jak zawsze możecie na kontakt@eta.fm, na social media. Jeżeli chcecie się powymieniać jakimiś informacjami, niekoniecznie nawet na samych tak publicznie w formie nagrania, to też dawajcie znać, bo my w społeczności ETA jesteśmy bardzo aktywni, rozmawiamy, co pomaga czasem też pobudzić się do myślenia w różnych obszarach, więc jeżeli macie jakieś pomysły, niekoniecznie czujecie, że macie pełen zakres informacji potrzebny do podjęcia jakiejś decyzji, czy też pełnej oceny tego pomysłu, to dawajcie znać, my z chęcią pomożemy. Lubimy takie rzeczy, także tym, myślę, już dużo bardziej optymistycznym akcentem na dzisiaj wam bardzo dziękuję. Słyszymy się zapewne za tydzień, a wam życzę udanego tygodnia od całej ekipy ETA FM. Cześć!